Drodzy Państwo, dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Od rana w zasadzie na naszej antenie mówimy o świętych w naszym codziennym życiu, o tych świętych, z którymi nam po drodze, których staramy się zawsze w naszych modlitwach uwzględniać i kiedy coś złego w naszym życiu się dzieje, to ich poszukujemy. W studiu dzisiaj obecny ksiądz Jarosław Oponowicz, który jest proboszczem najmłodszej parafii w Siedlcach, parafii świętego Jana Pawła II. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O świętości dzisiaj trochę porozmawiamy, ale o świętych także. Zastanawiam się, proszę księdza, jak to z tymi świętymi jest. Czy to jest tak, że oni nas znajdują, czy to jest tak, że my ich poszukujemy na różnych etapach naszego życia? Jak my się ze świętymi zaprzyjaźniamy? Czy to jest taki wybór, jak wybieramy sobie na przykład przyjaciół, szukamy podobnych cech, osób, które są w jakiś sposób powiązane z naszym życiem, czy przez czasy, czy przez sytuacje, które są nam bliskie? W jaki sposób możemy zastanowić się nad tym, jak święci trafiają do naszego życia?
Wydaje mi się, że jest takich wiele aspektów tego, rzekłbym raczej, odnajdowania nas przez świętych, bardziej niż naszego poszukiwania. Być może potem, kiedy jesteśmy już bardziej dojrzali, jeszcze dobieramy sobie takich, którzy może potrzebni są nam w określonym momencie, w określonej sytuacji życiowej. Pierwsza sprawa to jest takie powołanie do świętości, wołanie do świętości, które jest takie ogólne. To jest słowo lub zwrot często taki wyświechtany. No, często słyszymy o tym w Kościele, przywoływane są te słowa, które są ze Starego Testamentu. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Następnie Pan Jezus także powiedział o tym, żebyśmy byli na wzór Ojca Niebieskiego. On jest święty, On jest dobry. No i tylko tacy ludzie, święci, wejdą w to, można powiedzieć, przestrzeń, gdzie można z Bogiem przebywać, bo nieświęty tam wejść nie może. No, znamy tę przypowieść o zaproszonym na ucztę, który wszedł jakoś w stroju nieprzygotowany, niewłaściwym stroju, no i został stamtąd wyrzucony. Groźnie brzmi, ale jasno nam podkreśla, że trzeba sobie za cel świętość postawić. No i teraz można powiedzieć jedną rzecz, która w dobie dzisiejszej będzie niepopularna, mianowicie, że Kościół jest święty. Tak naprawdę to powołany został Kościół, który ma takie atrybuty jak jeden święty powszechny apostolski. Jeden z nich to świętość. Nazwany został także przez jednego z pisarzy chrześcijańskich Kościołem Świętych. Nie tylko świętym, ale świętych. Dlatego trzeba to jasno powiedzieć, że przed Kościołem stoi takie zadanie, taka rola, żeby stawał się święty, żeby był widzialnym znakiem świętości Pana Boga. Bracia i siostry, tak siebie nazywamy, tak nas zatytułował Chrystus, zdążają do świętości, bo przecież wyzwalają się z grzechów mocą Chrystusa, idą do spowiedzi, uświęcają się przez sakramenty, a więc tą świętością jesteśmy niejako otoczeni. Czasem się pojawia ktoś, kto wybija się, można powiedzieć, jest takim szczególnym człowiekiem, który bardzo mocno ukochał Boga, bardzo mocno umiłował Kościół i widzi, że jakaś dziedzina życia wymaga takiego zaangażowania, że on całym sercem, całym sobą jest w tej dziedzinie, łączy to z wiarą i ma od Ducha Świętego takie światło, które pozwala mu stać się pewnego rodzaju prekursorem jakiegoś odcinka życia. Więc to jest takie jedno wezwanie, które jakby można powiedzieć tych świętych, czy drogę do świętości nam wyznacza.
Czyli tutaj mówimy już o każdym z nas w zasadzie, tak. Ludziach, którzy są powołani do świętości, czyli o tym, że każdy z nas takie powołanie ma. Ale ja bym chciała jednak wrócić do tych świętych wyniesionych na ołtarze. Dzisiaj staramy się też myśleć o nich, o tej całej rzeszy świętych, których Kościół nam przedstawia, po to, żebyśmy czerpali z nich wzór, po to, żebyśmy w jakiś sposób starali się właśnie z nimi zaprzyjaźniać, by oni w tej drodze do świętości, do której każdy z nas jest powołany, mogli nam pomagać. Czasami jest tak, że ta lista świętych jest szalenie długa, a my tak naprawdę nie czujemy związku i bliskości z wieloma z nich. W jaki sposób rozejrzeć się w tym całym panteonie świętych, żeby znaleźć sobie takiego świętego przyjaciela?
Przede wszystkim święci trafiają do nas przez też taką tradycję, która po trosze jest zapominana. Laicyzujemy po części wybór imienia świętego, wybór imienia dzieci. Kiedy one są zapisywane w urzędzie stanu cywilnego, rodzice decydują się wcześniej na wybór imienia konkretnego i to jest ten święty, który przychodzi, a więc świadomie przywołany, że będzie takim przewodnikiem, to imię coś odzwierciedla, czasem ktoś szuka znaczenia samego imienia, załóżmy przywołując jakieś słowo, z którego ono pochodzi, czy greckie, czy łacińskie, czy inne. Ewentualnie rodzice chrześcijańscy myślą o konkretnym świętym, żeby był on patronem, żeby był takim przewodnikiem, żeby miał znaczenie dla dziecka, żeby to dziecko go naśladowało. Więc można powiedzieć, że święty nas spotyka. Lista rzeczywiście jest długa. Sam Jan Paweł II to 1343 sługi Boże i beatyfikowane osoby, a 482 osoby kanonizowane. Chyba wrócę do odpowiedzi na to pytanie w ten sposób, że przede wszystkim święci nas spotkają, bo zaczynają do nas mówić. Osobiście mogę powiedzieć o byciu w Pratulinie, w miejscu kultu i grobu męczeństwa błogosławionych męczenników podlaskich. Ja po prostu spotkałem tam żywych męczenników. Ludzie identyfikują się z nimi i są ich potomkami. Bardzo wierzą w ich wstawiennictwo, żywą obecność i pomoc. Sami doznają, jako ci, którzy są im bardzo bliscy, zachowali taką żywą wiarę. Ale spotkałem właśnie żywych męczenników, którzy pomagają w różny sposób tymże ludziom, którzy tam są lub którzy przyjeżdżają. Pomagają w trudnych sytuacjach, kiedy ktoś się modli, bo jest ciężka choroba nieuleczalna. Pomagają też odnaleźć takie, można powiedzieć, człowieczeństwo, chociażby jeden z przypadków, kiedy to potomek jednego z prześladowców męczenników przyjechał i powiedział, że przeprasza za swego prapradziadka, pułkownika Steina, ponieważ zachował się bestialsko wręcz, każąc strzelać do niewinnych ludzi. Spotykając taki żywy wpływ, automatycznie podążam za nimi. Po drugie, chyba też określone czasy przywołują, powiedzmy, pewnych męczenników, przywołują ich wstawiennictwo, określone czasy, określone sytuacje, kiedy chociażby Jan Paweł II przemawiał do kapłanów, bardzo często przywoływał postaci kapłanów bardzo dzielnych, sług bożych, czy takich, którzy nawet nie byli jeszcze ogłoszeni sługami, ale przywoływał ich jako mężnych wyznawców wiary, jako tych, którzy stanęli za Chrystusem do końca, żyli bardzo radykalnie Ewangelią. Mogę spotkać świętego także przez przykład drugiego człowieka, przez jego zapalenie się do kultu danego świętego. Czasem mamy takie zwyczajowe drogi, prawda? Jest sytuacja bardzo trudna i szukamy kogoś, kto jest blisko lub kogoś, o kim nam ktoś powie. I znajdujemy świętą Ritę, modląc się za małżeństwa, czy też może patronów małżeństw, święte małżeństwa, rodziców świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Szukamy świętego Antoniego, mamy to gdzieś zakodowane w głowie przez babcie nasze, żeby się modlić do niego,
jak coś zgubimy. Tak.
Więc to są pewne szlaki, które przychodzą, pewne kody, które przychodzą automatycznie, ale przekazane zostały z wiarą. Samemu szukać, jak szukać? Na pewno według też swego stanu, według zadań, które mamy. Myślę, że tutaj jest miejsce na działanie łaski Bożej, która podpowiada po prostu. Mamy w naszej parafii świętego Jozafata relikwie. Tak się stało, że z racji tej, że byłem w Pratulinie, bardzo pragnąłem, żeby ktoś związany z unitami, święty czy błogosławiony, był koło nas i z racji tej, że jesteśmy na terenie wojskowym, tak się to ułożyło, że właśnie święty Jozafat, który zginął z rąk carskich żołnierzy, broniąc wiary katolickiej, jednocześnie mogliśmy uzyskać jego relikwie. Więc tak szczęśliwie nie powielałem już męczenników, ponieważ mamy w Siedlcach parafię pod ich wezwaniem, ale właśnie święty Jozafat. To nie jest tylko nasz wybór, jakiś arbitralny, ale to przychodzi do nas w taki sposób wewnętrzny, natchnieniem.
Tak, myślę sobie o tych natchnieniach Ducha Świętego, bo czasami wydawałoby się, że są pewne mody na świętych. Nie wiem, czy ksiądz odniósł takie wrażenie. Był taki moment, że święty ojciec Pio był świętym szalenie popularnym. Wiele osób ma do niego nadal nabożeństwo, ale są takie chwile, kiedy ci święci czasami też są wydobywani z mroku. Tak było ze świętą Ritą, która przez długie lata była mało znaną świętą. Teraz jest szalenie popularna. Święta od spraw trudnych, rodzinnych, w ogóle od trudnych spraw. Czasami właśnie w tych różnych trudnych sytuacjach, które dzieją się już nawet w takiej skali ogólnokościelnej, ci święci właśnie do nas w taki sposób przychodzą przez, może to źle trochę słowo brzmi, przez pewną modę, przez większe zainteresowanie.
Chociażby teraz bardzo popularnym jest święty szarbel, prawda, i ten olej, to wszystko tam, co związane. Oczywiście zawsze możemy uważać, ta otoczka to jest taka, powiedzmy, może czasami budzić wątpliwości w takich umysłach krytycznych, ale tutaj trzeba to przyjąć z wiarą. Pewne rzeczywistości o coś się upominają. Przykład mamy też, w naszej kaplicy stoi figurka Matki Bożej Królowej Arabii. Byli u nas trynitarze, którzy przyjechali z tą młodzieżą, ojcowie.
Na Światowe Dni Młodzieży.
Na Światowe Dni Młodzieży. Okazuje się, że oni podeszli potem w rozmowa, chwilka rozmowy i powiedzieli tak, proszę księdza, jeżeli ksiądz będzie budował kościół, jeżeli ksiądz w witrażach zechce właśnie świętego szarbela zamieścić na jednym z witraży i jeszcze jednego z tych świętych arabskich, a myślę, że mamy ku temu powód z tej racji, że mamy Matkę Bożą Królową Arabii, to byłby taki bardzo
logiczny ciąg,
tak, tryptyk pewien, to my te witraże sfinansujemy, więc mogę takiej pokusie ulec, ale ci święci jakby sami się upomnieli, ale widzimy też, że modlimy się i będziemy się modlić, jeszcze pomyślimy o takim nabożeństwie, żeby właśnie przez stawiennictwo tej Matki Bożej Królowej Arabii zanosić modlitwę za chrześcijan przynajmniej i za cały ten świat arabski, prawda, który no, bardzo podzielony, bardzo skłócony, zupełnie inny od naszego, niosący ogromne zamieszanie w świat, no i niech tam Pan Bóg działa przez to. No, jesteśmy do tego zobowiązani. Czyli oni sami, że tak powiem, się stali popularni, może też w kontekście tego całego wyjścia, wychodzenia tych ludzi ze wschodu w kierunku Europy. A my odpowiemy jakoś na to, to się łączy, jakąś logiczną całość, może my nie znamy całego tutaj zamysłu Bożego. Tak, ale to będzie na pewno coś potrzebnego.
Ale myślę sobie, że parafia świętego Jana Pawła II, święty Jan Paweł II przed chwilą ksiądz zresztą powiedział, często jest nazywany papieżem świętych, właśnie dlatego, że za jego pontyfikatu tak wielu świętych i błogosławionych zostało wyniesionych na ołtarze. I tak sobie myślę o parafii, nowo powstająca parafia w Siedlcach i już relikwie czterech świętych w parafii się znajdują.
Znowu ci święci przyszli do nas sami. No Jan Paweł II naturalnie, można powiedzieć, nie tylko z obowiązku, z miłości serca, żeby był z nami na pierwszy odpust, pojawił się, znalazł się człowiek, który w krótkim czasie nam to pozwolił jakoś zorganizować z otoczenia kardynała Dziwisza, bo to był bardzo krótki czas, chyba w 2 tygodnieśmy cały ten proces przeprowadzili. Oczywiście te wszystkie uzyskania relikwii to są przez księdza biskupa, więc tutaj zawsze ten podpis musimy mieć, jego zgodę i akceptację. Następnie święty Jozafat, też człowiek, który był w Rzymie, 2 lata chyba, czy 3 maksymalnie, i w tym czasie na naszą prośbę, na nasze pragnienie pomógł nam też te relikwie uzyskać z kongregacji. Są jeszcze relikwie właśnie wspomniane święte Rity, i to tak przez przypadek, powiedzmy. Jechaliśmy na pielgrzymkę, była pani przewodnik i powiedziała, no po prostu, że ona ma siostry znajome i one mogą te relikwie nam użyczyć. No to po jednym telefonie myśmy już zaraz je mieli w krótkim czasie. No i trzecie to właśnie...
Czwarte
relikwie, które mamy, to sióstr nazaretanek z Nowogródka. Bardzo nam też bliskie, bo 2 z nich pochodziły z terenu diecezji siedleckiej obecnej. Zginęły w tej ciemnej nocy okupacji. My łączymy je, 11 tych błogosławionych, z rodziną i chcemy się modlić za rodziny. Tak naprawdę no, myśmy pomysłu na to nie mieli. To Pan Bóg jakoś tak ustalił. Cieszymy się ich obecnością i teraz szukamy sposobu niejako, no, żeby ci święci byli żywi. Bo to nie sztuka, żeby oni stali. Ja tak widzę czasami w niektórych kościołach, jest taka wystawka relikwiarzy, co sprytniejsi, prawda, organizatorzy życia religijnego nazbierają. Tak w jednym z kościołów warszawskich widziałem chyba tam z 10 tych relikwii stało na takiej półeczce w zakrystii. Mam nadzieję, że tam się modlą.
I ktoś właśnie by zapytał, no i co z tego? Czy to ma jakieś przełożenie na życie parafii?
No więc do czego zdążamy? Do tego, żeby było nabożeństwo, chociaż w jakiejś szczątkowej, prostej formie, ale było. Będzie to nowenna, czy to będzie litania odmawiana w określony dzień miesiąca. Nabożeństwo do Jana Pawła II mamy co miesiąc dzięki życzliwości radia, także retransmitujemy je wieczorem po apelu. Każdy ostatni czwartek miesiąca. Każdy czwartek miesiąca modlimy się litanią, a każdego dnia modlitwą taką naszą parafialną przez wstawiennictwo głównego patrona. Na razie mamy tylko nowennę do świętego Jozafata, która będzie zaczynała się już niedługo 3 listopada, 12 jest wspomnienie, i także przychodzi na dzwonią trochę ludzi, więcej uważam niż tak przeciętnie do kościoła na wieczorową mszę świętą. Szukamy jeszcze sposobu oficjalnego wprowadzenia relikwii sióstr nazaretanek. I tutaj przy okazji też taka myśl przyszła, żeby te relikwiarze, które przygotowujemy, żeby one były oryginalne. Bo tak zauważyłem właśnie, że niektóre wystawki relikwiarzy to są po prostu pewne odmiany takich standardowych relikwiarzy, ale one nic nie mówią. Natomiast oryginalny relikwiarz już mówi o tym, kim jest ten święty i to trochę ubogaca i pozwala go jakoś przyjąć. No chociażby relikwiarz sióstr nazaretanek zawiera w sobie oryginalny krzyż i taką palmę, może nie oryginalny krzyż, tylko kształt, który jest namalowany na ścianie kościoła, gdzie one są pochowane w Nowogródku, gdzie zginęły. Święta Rita uzyskała relikwiarz w postaci róży. No bo to kwiat, który się z nią tak związał przez jej właśnie życie i Pan Bóg jakoś tak ją połączył z tą różą. No Jan Paweł II ma taki oryginalny odlew pochylony, taki może ciężarem kościoła, ale jednocześnie z rozwianym płaszczem taki nosił zwykle na tych oficjalnych uroczystościach, jakby ten powiew Ducha Świętego, dynamiczna taka postać, mimo pochylenia, spogląda tak z pewnej wysokości na nas. No jeszcze święty Jozafat Kuncewicz, on ma taki w miarę standardowy relikwiarz, bo nie udało się. Być może kiedyś ktoś zapała chęcią do tego, żeby to sfinansować, czy tam, prawda, pomóc w jego realizacji. To też ciekawy kierunek myślenia, żeby to mówiło coś ludziom, prawda. No oczywiście poznanie postaci, tutaj trzeba, żeby te na przykład teksty nowenne nie były tylko tam, prawda, jakąś prostą modlitwą, która nic nie, no, wyraża oczywiście zaufanie, wiarę, ale no nic nie wnosi o postaci świętego. Dobrze, jak zawiera ona jakieś fakty z życia tego świętego, przypomina, bo często są to postaci odległe, no cóż łączy Jozafata z nami, prawda, odległością czasu, przecież to jest szmat czasu. No a łączy oczywiście co innego, łączą męczennicy, łączą unici, którzy tu wiary bronili, dzięki którym nasza wiara jest w naszej diecezji, można powiedzieć, taka mocno utwierdzona. Po części to jest ich działanie, a nie byłoby rozwiniętego kościoła unickiego, gdyby nie Jozafat na wschodzie. Więc to wszystko jest połączone z tym, że trzeba też przybliżać, pokazywać, że ten święty nie jest taki, prawda, jakiś sztywny, gdzieś tam daleki, tylko o coś się zmagał w życiu, o coś się troszczył i jest to takie samo zmaganie, które my możemy czynić w troszkę innych czasach, a tak naprawdę o to samo.
No tak, bo my często zapominamy, że święci to byli ludzie z krwi i kości, czasami z charakterami bardzo dynamicznymi. Często, myślę, że tutaj troszeczkę te wyładzone żywoty świętych się do tego przyczyniły, że my postrzegamy świętych jako takie osoby idealne, odrealnione, tak, cały czas na kolanach, w modlitwie, a to często były osoby w bardzo dużym działaniu.
Trudno nam czasami je przez to jakoś tak przyjąć, bo nasz energiczny charakter niektórych z nas
współczesne
jakoś,
czasy,
prawda, zupełnie nie pasuje nam do nich. A przecież to byli święci, którzy mieli na przykład ogromne poczucie humoru. Filip Nereusz, znany, roześmiany święty, który w ogóle cały czas płatał psikusy swoim współbraciom, więc mieli go już dosyć serdecznie. Z drugiej strony był to człowiek, który kochał Boga, który się modlił, który zwracał uwagę na istotne rzeczy tam w swojej wspólnocie, w zakonie, w którym uczestniczył. Ja zawsze mam przed oczami świętego Franciszka Salezego. To był człowiek wybitny, choleryk, wybitny, który po prostu wiedział, że może tym swoim gniewem, tą swoją energią emocji zniszczyć drugiego człowieka. Tak był mocny, więc po prostu, jeśli jako biskup rozmawiał z księdzem, no to zawsze liczył do 100. Do 100, aż chodził wkoło tego księdza, aż mu po prostu trochę się to rozeszło, te emocje, i podejmował jakąś rozmowę i decyzję, kiedy tam coś wymagało takiego zasadniczego postawienia sprawy. Byli to ludzie bardzo ciętego języka czasami. Ten wspomniany Franciszek Salezy, przecież on często zatrzymywał się, idąc na spotkanie biskupów, kiedy się zbierali w Genewie, no i spóźniał się. Dlaczego się spóźniał, pytają go, no bo wiecie, ja rozmawiałem po drodze z prostą kobietą, wolę z nią chwilę porozmawiać, niż z wami tutaj długo siedzieć. Widział jakiś w tym sens, powiedział pewną prawdę, chciał wyrazić pewną prawdę. Może nie była to wygodna prawda, może nie była to łatwa, ale on po prostu tak ją widział w szczerości swego serca i sumienia, więc święci to byli ludzie bardzo tacy zaangażowani. W czym jest to zaangażowanie? Wyraża się przede wszystkim w umiłowaniu Chrystusa, w jego naśladowaniu. To jest źródło jakby takie dla każdego świętego. W miłosierdziu na wzór Pana Boga wobec bliźniego.
Chodzi o to, żeby uczynić w swoim życiu jak największą przestrzeń dla Pana Boga, to jest miarą świętości?
Chyba by tak można to ująć. Jeżeli weźmiemy takie przepisy na świętość, ja oprę się jeszcze o świętego Jana Pawła II. One są bardzo proste. Można powiedzieć, cóż tu wielkiego znajdziemy. Ano chociażby, jeżeli pragniesz rozpocząć tę niesamowitą przygodę, jaką jest pójście drogą do świętości, to najpierw idź do spowiedzi, wyznaj swoje grzechy, a po przyjęciu komunii świętej powiedz Jezusowi, że pragniesz iść razem z Nim przez życie, aby Cię uczył, kochać, wyzwalał z egoizmu, przemieniał, czynił świętym. Czyli
i proste, i bardzo trudne.
I trudne, prawda? Ale to się sprowadza tak naprawdę nie tylko do modlitwy, właśnie przestrzeni, czasu dla Pana Boga. Jednym z tych elementów tej przestrzeni będzie modlitwa. Czasem będzie to po prostu modlitwa, która będzie szukaniem światła Pana Boga. Czasem będzie modlitwa, która nas chroni od tego, byśmy upadli w pokusę, prawda? Upadli w grzech, żeby uciec od pokusy. Ta modlitwa ma nas od tego uchronić. Następnie może to być modlitwa, która jest odkrywaniem Pana Boga. No, święty Jan Paweł II, jak wspomina sam, wiele razy w kaplicy pisał swoje teksty. I sam też z doświadczenia gdzieś tam ze 2 razy czy 3 razy w życiu tak się zdobyłem na to, że pewne rzeczy przygotowywałem w kaplicy. I widzę, jaka to jest łaska. Po prostu w tej bliskości Boga te myśli biegną inaczej. Tam po prostu działa bardziej Duch Święty. Będzie to więc przestrzeń tego typu.
Bo ksiądz, cały czas myślę, że chciałabym, żeby gdzieś wynikało też z tego, o czym mówimy, że świętość to nie jest ucieczka od życia codziennego, że wręcz przeciwnie, to jest takie wejście w to codzienne życie, tak intensywne i jednocześnie w bliskości z Panem Bogiem, że ono staje się pełniejsze, bogatsze dzięki temu, bo cały czas jest w nas taka pokusa, żeby oddzielać to sakrum od profanum, żeby życie takie szare, codzienne, zawodowe, rodzinne, to było jedno miejsce, a Kościół, sprawy duchowe to było drugie miejsce. Nie wiem, czy właśnie mówiąc o świętości, nie warto zaznaczyć, że chodzi też o łączenie tych dwóch płaszczyzn, jakby uświęcanie tej codzienności poprzez bliskość z Panem Bogiem i no i chyba święci właśnie nas do tego prowadzą. To nam pokazują, że tak właśnie można żyć i to jest coś zupełnie naturalnego.
Tak, wielu świętych gdzieś tam wspomina w swoich dziełach czasami, że oni po prostu ciągle trwali na modlitwie przed Bogiem, ale to nie oznacza, że klęczeli w kaplicy czy gdzieś na miejscu odosobnienia. Oni po prostu mówili, że spotykam człowieka, ja się za niego modlę. Tak czyniła chociażby matka Teresa z Kalkuty. Każdy człowiek był omodlony. Ona patrzyła na niego, rozmawiała z nim, ale w duchu także modliła się. Tak jak chociażby każdy kapłan ma za zadanie, żeby przed spowiedzią każdego penitenta wezwać Ducha Świętego. Jest tam formuła odpowiednia, prawda, którą wypowiadamy nad penitentem, ale tak naprawdę każdy z nas jeszcze gdzieś tam, kiedy słucha na przykład spowiedzi, modli się w duchu, żeby coś powiedzieć, co będzie temu człowiekowi pomocą. Tak myślę, że święci to byli ci ludzie, którzy musieli się borykać z rzeczami bardzo często praktycznymi, ale robili to po Bożemu. No chociażby święta Teresa Wielka, osoba, która założyła bardzo wiele domów, kolejnych domów. Wymagało to ogromnej ilości pracy, pomysłu na te domy, szukania sponsorów, dzisiejszym językiem mówiąc. Ona się zmagała, bo niektórzy z tych donatorów chcieli mieć ogromny wpływ na dany klasztor. Musiała od tego uciekać. To była walka, walka o ludzi. Można powiedzieć, żeby gdzieś nie rozpłynęli się, żeby nie uciekli z tego wpływu łaski Bożej. Więc święci to ludzie zaangażowani bardzo mocno w tenże świat, ale żyjący po Bożemu, a jednocześnie żyjący pięknie. Ja bym to też tak widział, że święci to ci, którzy osiągnęli wysoki poziom miłości i to takiej pięknej miłości. Potrafili wysłuchać człowieka, czasami mieli dar czytania w duszach, aż tak daleko posunięty w sercach, więc potrafili wiedzieć, ale to był dar dla nich, żeby pomóc tymże ludziom. Na tej drodze do świętości trzeba zachować pewien rytm i nie zapomnieć, że jest się człowiekiem. To, co wskazują święci, mówiąc o drodze do Pana Boga, no myślę, że jest najlepszym lekarstwem. Oni po prostu mówią, masz mieć czas na modlitwę, masz mieć czas na odpoczynek, masz mieć czas dla bliźniego, czas dla siebie, tak, jeśli byśmy tak to nazwali, dla swej duszy. I to jest chyba rozwiązanie. Jeżeli my właściwie zrozumiemy, czym jest droga do świętości, ta, którą proponuje Ewangelia, widzimy to na przykładzie Pana Jezusa samego, prawda? Pan Jezus był z uczniami, mamy tajemnicę różańcową, wesele w Kanie Galilejskiej, był także na weselu. Pan Jezus się modlił po nocach, często wychodził na tę modlitwę, wędrował, przebywał w domu przyjaciół, więc chodził do przyjaciół, by tam pobyć, by być dla nich wartością, ale też na pewno też odpocząć, zjeść coś dobrego u Marty. To pokazuje nam, że jeśli zachowamy taki zdrowy porządek w naszym życiu, kontakt ze świętymi stanie się pewnego rodzaju elementem. Pobożność jest tylko częścią życia człowieka, chociaż promieniuje na całe życie, czy kontakt z Bogiem promieniuje na całe życie, ale nie może zajmować całego czasu. W naszej parafii powstała grupa odnowy w Duchu Świętym. Tworzy się w zasadzie jeszcze, tak bym powiedział, bo ponieważ to jest
proces.
Ale to, co podkreślam, uczestniczysz w jednej wspólnocie, możesz od biedy być jeszcze w kole różańcowym. Ale ty nie masz już czasu, by uczestniczyć w trzech wspólnotach. Miałem okazję teraz rozmawiać z jednym małżeństwem, które próbowaliśmy tak troszkę namówić, jeśli tak można powiedzieć, czy zaproponować im drogę domowego kościoła. Oni mówią tak bardzo realnie, proszę księdza, bardzo jesteśmy chętni. Próbowaliśmy, żona i ja, w tym kierunku i w tym, ale widzimy, że brakuje nam czasu dla siebie. Więc zostawiamy sobie, powiedzmy, dwa elementy naszego życia, te formacyjne, i na ten moment raczej się nie decydujemy na drogę domowego kościoła, dlatego że po prostu widzimy, że zabraknie nam czasu dla rodziny, dla siebie, dla rodziny. Więc to jest właśnie zdrowe podejście. Ja absolutnie nie mam żadnej pretensji do tych ludzi, bo oni myślą o świętości, modlą się, są zaangażowani w kościół, ale jednocześnie mają czas na te tak zwane zwykłe, codzienne rzeczy, które też przeżywają właśnie w duchu miłości, szukają sposobu, jak zaangażować, zaktywizować bardziej religijnie syna. To o to właśnie chodzi, więc świętość to nie może być coś takiego, że ona bije po oczach na zawołanie, czy ja na siłę muszę pokazywać, że jestem święty. Zapewne ona jest ukryta gdzieś w głębi na początku i to jest ten związek z Panem Jezusem, to jest ta miłość do Pana Jezusa, to jest potem takie całe wchodzenie w ten świat, kiedy uczę się tę miłość ochronić w sobie, walczyć ze słabościami, walczyć z siłami złego. Jan Paweł II mówił o tym, że ta walka duchowa świętych, porównał ją do walki, do obrony, tak jak we wrześniu bronili nasi żołnierze Westerplatte, wiernym Chrystusowi do końca. To jest też pewnego rodzaju przyjaźń. O niej się nie trąbi aż tak na początku. Ona jest jakaś taka na początku może delikatna. I jeśli to w nas będzie wzrastało, lepiej postawić na to, że świętość ma być świadectwem, a nie ogłaszaniem światu. Jeśli są sytuacje, kiedy trzeba po prostu powiedzieć, że Bóg jest wielki, że Bóg nam dopomaga, że Bóg coś zorganizował, że Pan Bóg do czegoś doprowadził, to trzeba. My w tej naszej powstającej parafii jesteśmy takimi świadkami tej mocy Bożej. Tak jak to w każdej parafii, która powstaje. Po prostu Pan Bóg mocno działa. I za co jesteśmy wdzięczni, to ogłaszamy. Nie mamy w tym chęci pokazywania siebie, chociaż wiadomo, że wszyscy tam musimy pracować.
Po owocach ich poznacie.
Po owocach, tak. I święty tak ma promieniować.
Czasami jest tak, że w tej naszej duchowości wydłuża nam się cała ta plejada świętych, do których mamy nabożeństwo. Jak tutaj nie popaść w takie pewne nieuporządkowanie, nie przesadzić, bo święci, co mają nas odsyłać przede wszystkim do Pana Boga, mają być w pewnym sensie przezroczyści, być tacy, którzy w jakiś sposób wskazują nam właściwą drogę, a nie zatrzymują na sobie. Czy my czasami w tych naszych pobożnych staraniach nie zatrzymujemy się, nie przywiązujemy zbyt dużej wagi? Trochę tutaj odwrócę to pytanie pierwsze, które padło w naszej rozmowie. Czy nie przesadzamy z tym nabożeństwem, zapominając jakby o istocie sprawy?
To trzeba powiedzieć jasno, że święty jest święty świętością Boga. Pan Bóg w nim zwyciężył. Chrystus pokonał w nim słabości. Pan Bóg jego naturę, można powiedzieć, napełnił wieloma łaskami. Tenże człowiek promieniuje Bogiem. Nie spotkamy świętego, który by siebie chwalił, a więc on będzie zawsze wskazywał na Pana Boga, zawsze będzie mówił o Bogu, czy w swoim nauczaniu, czy to swoim przykładem. A więc kiedy modlimy się przez wstawiennictwo świętych, miejmy świadomość, że to są nasi tacy pomocnicy, patronowie, nasi bracia, siostry, którzy tam są w niebie. Zatrzymać się tylko na świętym, nie dostrzec wielkości Boga, byłoby błędem, bo jeżeli mamy wizję apokalipsy świętego Jana, który zarysowuje to niebo Pana Boga otoczonego tam archaniołami świętymi, modlącymi się, chwalącymi Go. O tym nam mówią też ołtarze. Stare ołtarze, które często były budowane tak właśnie poziomami, kiedy mamy Boga gdzieś na szczycie ołtarza, czy to oko opatrzności, czy Ducha Świętego, i stopniowo te postaci najświętsze, potem apostołowie, kolejni. Mamy tutaj tę przejrzystość, pokazują jak żyć, pokazują jak nie skupiać się na sobie. No myślę, że dla dzisiejszego człowieka to takie ważne. I znam kilka osób, które bardzo żyją postaciami świętych. Poznają je, zaangażowały się w różnego rodzaju dzieła, które o tych świętych mówią. Dzisiaj mamy internet, a więc różnego rodzaju portale, różnego rodzaju strony w tych popularnych mediach społecznościowych są tworzone, które ludzie tworzą, wydobywają, dają innym takie światło, pomoc, prawda? Przypominają po prostu, że ten świat cały czas jest realny, żebyśmy też skorzystali z tej pomocy, bo my często się zaganiamy albo w pracę, albo jesteśmy często smutni, przemęczeni, jakby gdzieś stracimy nadzieję, a kiedy sobie przypomnimy dane świętego, który potrafił w trudnościach się odnaleźć, no to od razu nam się buzia może uśmiechnąć. No i wierzmy, że rzeczywiście oni chcą nam pomagać. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy konkretnych świętych poznawali, jeśli oni coś napisali, zostawili po sobie, także ich naukę, także ich nauczanie. To jest ogromne źródło takiej mądrości, wiedzy o Bogu i o świecie, o życiu.
Ksiądz w codziennym swoim życiu, do których świętych najczęściej się ucieka?
Z racji teraz patrona uciekam się do świętego Jana Pawła II, patrona parafii, ale święty Józef, taki troszkę zapomniany, ciągle zapominany święty, on chyba tak chce, bo jest po prostu, zawsze był cichy, w Ewangelii nic nie powiedział. Natomiast jest to ogromny patron, no teraz z racji tej budowy, także no są takie też praktyczne gesty. Kiedy zaczynaliśmy budowę, to dwa medaliki wziąłem, świętego Józefa i Matki Bożej, i pod te filary dwa główne kaplicy tam je włożyłem, polecając po prostu opiece tą budowę. Święty Roch, mój patron, drugie imię, mówi mi jasno o takim miłosierdziu wobec ludzi. On się opiekował chorymi na choroby zakaźne, którzy umierali. I dlatego czasami sobie go przypominam, raczej przypominam, rzadziej się do niego modlę. Czasem się do niego modlę, kiedy znajomym, że tak powiem, dobytek choruje, bo on też jest od tych chorób zwierząt. Ale jest takim przewodnikiem dla mnie, zachętą, żeby nie stracić miłosierdzia dla człowieka. Jakiejś takiej nadziei pokładanej w Bogu, w człowieku. Taką postacią, która jest mi taka bliska, może w sercu, troszkę z nauczania, to jest święta siostra Teresa Benedykta, Edyta Stein. Z wiedzy już takiej, prawda, którą mam troszkę o Bogu, dużo mi dało święci Karmelu. To dużo mi dali. Jan od Krzyża, święta Teresa Wielka, Tereska Mała. To są tacy bliscy święci, których wzywam.
Chciałbym jeszcze na zakończenie o jednej rzeczy powiedzieć i zatrzymać się nad nią. W tradycji jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że pierwszy dzień listopada jest traktowany jako święto nostalgiczne, poważne. Tymczasem Kościół nam ciągle przypomina, że jest to dzień radosny, wspomnienie wszystkich świętych, tej radości, która już wynika z obcowania z Bogiem. Pokazuje nam Kościół w górę i mówi: tak, wszyscy tak możemy i każdy jest do tego powołany. Tak się zastanawiam, czy nie warto by było dzisiaj, stając przy grobach swoich bliskich, myśleć o tym, co w górze, a nie tylko ulegać temu smutkowi czy tej nostalgii, która no jakoś wpisana jest w te listopadowe dni.
Myślę, że taką intencją Kościoła było połączenie tych dwóch zupełnie, może nie zupełnie różnych, tylko właśnie w wymiarze emocjonalnym różnych świąt i wspomnień, tak, żeby wskazać tę jedną drogę. Święci, którzy już doszli do celu, którzy odpowiedzieli na Bożą łaskę i wszystko wykonali tak, jak trzeba. Często ponieśli śmierć za wiarę w Chrystusa. To ci, którzy właśnie wskazują tą drogę, wołają radośnie z góry. Myślę, że tutaj wzgląd praktyczny powoduje to, że 1 listopada to jest dzień wolny od pracy i wtedy po prostu jedziemy na groby, bo jest tam tak najłatwiej. 2 listopada często już musimy iść do obowiązków. To się tak połączyło. Ja na cmentarzu przyznam, że po pierwsze się nigdy nie boję na cmentarzu niczego. Zmarli to nie są po to, aby nas przestraszali, tylko oni tam czekają, aż wyciągniemy ku nim rękę i pomodlimy się, albo wspomnimy ich piękne życie, najczęściej tak. Czasami jest to życie tragiczne dla przestrogi. Bywa i tak, ale nie po to, aby nas przestraszać. To jest po pierwsze. Po drugie, tam właśnie jest jakaś pogoda, można powiedzieć, pogoda tych, którzy już spojrzeli w oczy Panu Bogu.
Pokój.
Pokój. Tak. I myślę, że w takim duchu należy na to patrzeć. A święci po prostu mówią, do czego ci zmarli dojdą, bo wszyscy zmarli, którzy zasłużyli chociażby przez moment na Boże miłosierdzie, to oni dojdą do świętości, oni będą w niebie. No jakie to niebo jest tam w tych wszystkich, prawda, poziomach? Nie wiemy. Wiemy, że wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, więc już może to zostawmy. Kto gdzie będzie w niebie siedział, ile będzie tego Pana Boga widział. Więcej pragnie, to będzie Go bardziej widział. Tak jak między ludźmi jest. Jak się z kimś chce przebywać, to się z nim przebywa. Jak się nie chce, to się z nim nie przebywa. I tak samo jest z Panem Bogiem. Dostrzec wielkość Boga i święci mówią o tej wielkości, wspaniałości, dlatego warto nad tym się zamyśleć też na cmentarzu, bo to będzie ta rzeczywistość, do której zdążamy, bo my mówimy często przy tych tekstach pogrzebowych, że zdążamy wszyscy razem tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża, gdzie nie będzie bólu, narzekania, gdzie właśnie jest to pełne zjednoczenie, gdzie człowiekowi niczego nie brakuje, gdzie jest otoczony miłością, ale i sam miłością odpowiedział. Więc to zanieśmy też na cmentarz, modląc się, módlmy się o niebo dla nich, o pełne zjednoczenie z Bogiem dla zmarłych. Oni już wiedzą, pokutują, jeśli czekają na niebo. I dlatego chcą jedności z Bogiem i z ludźmi. Trzeba im przebaczyć rzeczy, które nas dzielą. To wszystko powinniśmy zostawić. Cmentarz o to woła. Niech cmentarz woła do nas o taką jedność, pojednanie, o takie spojrzenie na świat w takim duchu, który często przywoływany jest na kazaniach pogrzebowych, ale że rzeczywiście z tej ziemi zabierzesz tylko to, czego nazbierasz. A co można zabrać do nieba materialnego? No nic nie można zabrać. Można wziąć tylko to, co niejako stanie się w nas dzięki współpracy z Bogiem, dzięki miłości do Boga i do ludzi, to, co w nas się przemieni na świętość.
Dziękuję księdzu bardzo serdecznie. Ksiądz Jarosław Oponowicz, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach.
Bóg zapłać.